Naszym gościem jest pan minister Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu Ministerstwa Energii i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Witamy, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie ministrze, Grzegorz Schetyna mobilizuje swój elektorat, stara się przyciągnąć wyborców, którzy wahają się między Koalicją Europejską a Wiosną. Robią to mówiąc, że Polska zrezygnuje z węgla już nawet nie w 2025, ale 5 lat wcześniej. Tyle tylko, że to propozycja jest, no niektórzy mówią, niedorzeczna. Nawet Niemcy przyjęli, że z węgla zrezygnują dopiero po 2035 roku, bo nie da rady tak szybko przestawić się na niskoemisyjną gospodarkę. Jak pan ocenia takie właśnie pomysły? Bo też górnicy chociażby martwią się, to nie tylko z miejscami pracy, ale w ogóle co z energetyką, co z bezpieczeństwem energetycznym Polski.
No, trzeba powiedzieć, że ta wypowiedź oczywiście jest wypowiedzią, no, delikatnie mówiąc, z kosmosu. Dlatego, że jeśli ktoś zna realia polskiej gospodarki i ma elementarną wiedzę, jeśli chodzi o system energetyczny, a szczególnie system energetyczny w Polsce, jego uwarunkowania, i to musimy zauważyć, że węgiel kamienny pełni rolę stabilizatora w systemie i wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii, nawet tych wielkoskalowych na morzu, to potrzebujemy energetyki, która nie jest poddana pod klimat, czyli pod wiatr, pod słońce, ale jest związana z energetyką konwencjonalną, która to energetyka konwencjonalna daje wtedy energię, kiedy nie wieje, nie świeci. Jak ktoś wypowiada, że my nie potrzebujemy w energetyce węgla, no to jest wypowiedź, no przepraszam bardzo, ale kogoś, kto w ogóle nie ma pojęcia, jeśli chodzi o system energetyczny, system gospodarczy. A to, że Niemcy mówią o 26 czy 2038 roku, to oni zakładają, że uda im się z węgla brunatnego skorzystać w systemie, podając energię. Natomiast oni dzisiaj korzystają w 180 milionach węgla brunatnego, który to węgiel jest 3 razy jego ilość większa niż tego, co my stosujemy. Halo?
Jestem, panie ministrze, słucham pana. A Komisja Europejska przedstawiła jakoś scenariusz miksu energetycznego Polski na rok 2030. Jak to mamy rozumieć?
To znaczy, my konsultując z Komisją Europejską nasze założenia miksu energetycznego, które myśmy przedstawili w polityce energetycznej państwa do 2040 roku, myśmy założyli, że wchodzimy w energetykę odnawialną i tą wiatrakową na morzu i na lądzie, fotowoltaikę, biogazownię. Zakładamy również inwestycje w elektrownię atomową i energetyka konwencjonalna oparta na węglu, ona procentowo nam się w miksie zmniejsza, ale ona, jeśli chodzi o wolumen, stabilna do 2040 roku. Ten wolumen, który jest nam potrzebny, aby utrzymać stabilność systemu, to jest ta ilość węgla, którą dzisiaj my wydobywamy. To jest informacja dla sektora wydobywczego, aby odpowiednie inwestycje przeprowadzić i utrzymywać ten poziom wydobycia, a z drugiej strony polskie elektrownie na węgiel kamienny mają informację, że mają stabilnego dostawcy surowca. I ten system, który pozwala nam bezpiecznie panować nad polityką energetyczną państwa. I teraz mamy dwa zjawiska, z którymi my się musimy zmierzyć. I to jest zawarte w naszym dokumencie. I to w części zostało też przyjęte przez Komisję Europejską, zgadzając się na tak zwany rynek mocy, gdzie w rynku mocy w ustawie mamy przewidziane elektrownie na węgiel kamienny. I teraz my musimy wyłączyć stare bloki energetyczne. Te bloki, które są zużyte, nie spełniają parametrów, zastąpić je nowymi blokami energetycznymi. I takowe inwestycje są czynione w Jaworznie, Opole zostało oddane. Następnie mamy w planie również Ostrołęka. Natomiast musimy również odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie energii, które jest związane ze wzrostem gospodarczym, wzrostem cywilizacyjnym, bo coraz więcej energii potrzebujemy, bo jest więcej inwestycji w Polsce i tych zagranicznych, i tych krajowych, a również mieszkańcy, obywatele kupują coraz więcej sprzętu domowego. Chociażby w lecie firmy kupują klimatyzatory, co ma duży wpływ na zużycie energii i to sprawia, żebyśmy mogli odpowiedzieć na te dwa zjawiska. Musimy mieć system stabilny, związany z tym, że w momencie, kiedy energetyka odnawialna w obecnych najnowszych technologiach będzie się rozwijała, to musi być stabilizator, który jest energia występująca z energetyki konwencjonalnej. I ten system, ojcze redaktorze, powoduje, że panujemy nad bezpieczeństwem energetycznym, ale bezpieczeństwo też rozumiane jako bezpieczeństwo, które my dajemy sobie samodzielnie, że nie musimy energii zakupować z krajów sąsiednich, co pozwala nam mieć inną sytuację polityczną, inną sytuację na arenie międzynarodowej.
Czy my znajdziemy, jak gdyby, tych, którzy nas poprą też w strukturach Parlamentu Europejskiego, w Komisji Europejskiej, że ten węgiel dalej będziemy mogli wykorzystywać? Bo wygląda na to, że Niemcy nic sobie z tego nie robią. Nawet kary mogą płacić za emisję, bo tak mają rozwinięty przemysł, tak w ten sposób oni działają. A jak my sobie poradzimy z tym, co na nas może Komisja Europejska jakoś zarzucić?
To jest rzeczywiście duże dla nas wyzwanie, dlatego też bardzo ważne będzie, abyśmy teraz w tym parlamencie, we władzach, które będą się konstytuować, jeśli chodzi o komisarzy, byśmy z jednej strony mieli właściwe osoby, które będą miały uargumentować naszą sytuację, jeśli chodzi o energetykę i jak powinna wyglądać nasza transformacja, nazwaną w Europie sprawiedliwą, bo sprawiedliwa transformacja to nie znaczy, że tak samo będzie przebiegała we Francji, w Holandii, tak samo przebiegać w Polsce.
No każdy ma inne uwarunkowania,
ona,
prawda?
Właśnie, ona musi uwzględniać nasze uwarunkowania, to jest pierwsze. I drugie, my od pewnego czasu jeszcze już prowadzimy rozmowy w Komisji Europejskiej, prezentując nasze dane, argumenty. Jesteśmy coraz bardziej słyszalni i próbujemy budować sojusze. Okazuje się, że w Niemczech, pomimo, że niektóre wypowiedzi są bardzo śmiałe, ale jeśli chodzi o pewne rozmowy branżowe naszych przedstawicieli sektora wydobywczego, nawet energetycznego, na poziomie swoim partnerskim, okazuje się, że Niemcy zaczynają stawiać też pytania rządowi niemieckiemu, zaczynają też artykułować pewne argumenty. I widzimy też, że pojawiają się pewne niepokoje społeczne we Francji, w Niemczech, bowiem te decyzje bardzo rewolucyjne, one powodują, że my przenosimy miejsca pracy, przemysł cały przenosimy z Europy na inne kontynenty, przez to tracimy miejsca pracy w swoich krajach i zakopujemy towary, sprzęt z tych krajów, do których ten przemysł zostaje przenoszony. I bilans europejsko-azjatycki staje się bilansem na niekorzyść Europy. To jest bardzo niedobre zjawisko z punktu gospodarczego i rozwoju Europy i to zaczyna powodować, że ceny energii rosną w krajach Unii Europejskiej dość mocno i zaczynają już mieszkańcy tych krajów zabierać w tej sprawie głos. My próbujemy przekonywać argumentami, że ma ten proces być ewolucyjny. Czekamy cały czas na to, aby wdrażać nowe technologie i je wdrażamy w system sektora wydobywczego, ale też i w energetykę wdrażamy najnowocześniejsze technologie, bo tylko ta droga powoduje, że możemy chronić klimat i zatem być przemysłowo rozwiniętym krajem, który może też swoje know-how, swoje kompetencje przemysłowe przenosić na inne kontynenty, z czego też promować przemysł, promować kraj, ale również zarabiać na tym przedsięwzięciu. I próbujemy też pozyskiwać, odpowiadając wprost, kraje, które weszły do Unii Europejskiej. Rozmawiamy z Rumunią, rozmawiamy z Bułgarią, rozmawiamy z Węgrami i tutaj okazuje się, że pojawia się pewien racjonalny sojusz gospodarczy, że też mamy w niektórych środowiskach włoskich posłów, Hiszpanie, którzy generalnie nie chcą się przyznawać, ale w rozmowach bilateralnych podzielają pewne nasze refleksje. Stąd zauważamy, że jeśli będzie ten głos w najbliższych miesiącach, latach mocny, jeśli chodzi o argumenty, to powinniśmy powolutku odbijać pole i tą troszkę niezrozumiałą politykę transformacji energetycznej, która pustoszy Europę, w jakiś sposób wyhamować i spowodować, żeby Europa wróciła ponownie jako kontynent silny przemysłowo, silny nowymi technologiami, który również może przenosić te swoje know-how i kompetencje na inne kontynenty.
No też nie chcielibyśmy, żeby państwo, czy te regiony przemysłowe popały w jakiś niebyt. I teraz pytanie, na ile polska gospodarka, czy polscy rządzący mogą myśleć o innowacyjności w przemyśle? Z kogo możemy korzystać? Z kim współpracować, żeby ta nasz przemysł się też zmieniał? Bo nawet pan gdzieś na jakiejś konferencji mówił na temat inicjatywy dotyczącej regionów poprzemysłowych, które potrzebują też swoich funduszy, jakiejś pomocy, żeby ta transformacja energetyczna mogła nastąpić i pewna zmiana w danym okręgu, na przykład przemysłowym.
Tak, ojcze, my w momencie, kiedy żeśmy prowadzili rozmowy nad powstawaniem Polskiej Grupy Górniczej, kiedy prezentowaliśmy nasze dokumenty organizujące tą strukturę i zarazem pokazywaliśmy plan inwestycyjny i zarazem pokazywaliśmy, co się dzieje w otoczeniu sektora wydobywczego, że pojawiają się tereny, które są terenami dobrze skomunikowanymi, ale one należy je zakultywować, należy pozyskać inwestora, aby te całe obszary nabierały nowego wizerunku. Przekonaliśmy Komisję Europejską do tego, żeby pojawił się fundusz na tereny poprzemysłowe. I to wniosek naszego ministerstwa sprawił, że u początku województwo śląskie zostało zaklasyfikowane, że na ten region przyjdą środki na tereny poprzemysłowe, żebyśmy mogli zmieniać oblicze województwa gospodarczego, przemysłowego w nowoczesne województwo naszpikowane innowacyjnością, informatyzacją, motoryzacją. W następne miesiące dyskusji z komisją sprawiły, że komisja, czerpiąc z naszych propozycji, zaproponowała, żeby również były to regiony takie rumuńskie, regiony przemysłowe, Bułgarstwo, nawet Niemcy z tej części DDR-u byłego też zgłosili taki teren. My po tym, jak zostały zgłoszone inne regiony w innych krajach, zaproponowaliśmy, żeby rejon Wałbrzyski, który jest bardzo dotknięty decyzjami z przeszłości, z przełomu lat 90., 2000, zamknięto kopalnie i do dnia dzisiejszego rejon nie umie się pobudzić. Należy mu pomóc i go wesprzeć. I zgłosiliśmy również rejon Koniński jako teren, który może w najbliższym czasie, jak nie udało się odkryć Osisławo węgla brunatnego, uruchomić, wesprzeć, żeby ta społeczność nie została dotknięta kryzysem i bezrobociem. I to powoduje, że obecnie prowadzimy rozmowę nad wielkością środków, które należałoby zainwestować i przedsięwzięcia, które powinny być uruchomione. I na przykład my na Śląsku planujemy uruchomienie zakładu zgazowania węgla, planujemy inwestycje na hałdach fotowoltaiczne, planujemy, aby instytuty otrzymały środki, by można było uruchomić pracę nad wodorem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Na przykład jeśli chodzi o Wałbrzych, zaproponowali fabrykę, która będzie odsała wodę, by był większy dostęp do wody pitnej, bo z tym mają problem. A więc pojawiają się projekty, które z jednej strony wprowadzają nowe technologie, są bardzo użyteczne i bardzo pożyteczne dla społeczności lokalnej, ale zarazem też pojawiają się przy tym okazji nowe miejsca pracy. Pojawiają się firmy, które zarabiają, które odprowadzają podatki i to jest coś, co będzie w najbliższych latach też bardzo dużym wyzwaniem i o to trzeba zabiegać w Unii Europejskiej i próbować, aby ta transformacja energetyczna, te przeobrażenie z tradycyjnego przemysłu przechodziło w nowoczesny przemysł, w nową jakość, a myśmy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej powołali spółkę innowacje, której celem jest, żeby wszystko, co jest najnowocześniejsze w instytutach, gdziekolwiek pojawia się nowa technologia, aby wdrażać sektor wydobywczy. Dzisiaj już mamy na naszych kopalniach internet na poziomie 900 000 metrów. Wchodzimy w inny system zarządzania, w inny system bezpieczeństwa, w nową jakość, jeśli chodzi o efektywność sektora wydobywczego. To pokazuje, że już dzisiaj zaczął się ten proces innowacji i nowych technologii w polskim przemyśle. My to pokazujemy w Brukseli. To, powiem szczerze, jest przyjmowane z pewnym zdziwieniem, bo liczono, że my raczej nie udźwigniemy procesu restrukturyzacji. I razem udało nam się wpisać na przykład węgiel koksowy jako surowiec strategiczny w Europie, co było na początku bardzo sceptycznie nastawieni komisarze, a jesteśmy wpisani, że ten nasz surowiec Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest surowcem strategicznym. To pokazuje, że jeśli używamy argumentów, jesteśmy konsekwentni, pokazujemy liczby, pokazujemy, że umiemy radzić sobie w tej przestrzeni gospodarczej, to bywa, że jesteśmy też skuteczni i przekonujemy partnerów w Europie.
Panie ministrze, podnoszona była sprawa smogu i taką odpowiedzią miał być program Czyste Powietrze, ale rozproszenie różnego rodzaju instrumentów do walki ze smogiem, to tak niektórzy oceniają, że to dość duży błąd. I no, koordynacja programów lokalnych, regionalnych, unijnych, krajowych. Jak to wygląda? Bo słyszymy o tym, że mogłoby jeszcze więcej ludzi na tym skorzystać. Jaka przyszłość tego projektu? Jakie rozwiązania na przyszłość?
Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, to rzeczywiście jest to duży program. On, jego czas trwania to jest 2029 roku. Mówimy o niespełna 110 miliardach złotych w tej przestrzeni do 2029. Jest on nakierowany dla osób fizycznych, szczególnie właścicieli domków jednorodzinnych, na termomodernizację, na likwidację pieców, palenisk, tych, które są nieekologiczne, na tak zwane kotły lepszej jakości, lepszej efektywnie, żeby można było spalać węgiel o lepszych parametrach. Myśmy równolegle do ustawy, do programu Czyste Powietrze przyjęliśmy ustawę o jakości paliw, która powoduje, że na polskim rynku dla odbiorców indywidualnych nie mogą pojawić frakcje węgla, które są słabymi frakcjami, jak jakieś muły, flotokoncentraty. Nasze, co prawda, kopalnie w 2017 roku same od siebie przez decyzje właścicielskie dokonały inwestycji na przupkach. To spowodowało, że w obrocie w Polsce z naszych kopalń węgiel jest dobrego gatunku. To jest gorszy z węglokoksu kraj, z Polskiej Grupy Górniczej. Natomiast mieliśmy pewien problem z napływu węgla z zewnątrz, który nie spełniał pewnych kryteriów. I ta ustawa nam to uporządkowała. Ona koreluje z programem Czyste Powietrze, ale obok tego faktycznie są programy regionalne. I na przykład w województwie śląskim mamy program Infrastruktura i Ochrona Środowiska, który jest nakierowany do samorządu. To jest nowa decyzja z wniosku Ministerstwa Energii i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach. Nie tylko indywidualni mogą zmieniać kotły, mogą zmieniać i termodernizację wprowadzać w swoich budynkach, ale również jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. I to jest jakby jeden obszar aktywności, jeśli idzie o kwestię czystego powietrza. Dodatkowo Ministerstwo Energii przeznacza też środki na sieci ciepłownicze, przesyłowe, na wspieranie kogeneracji, czyli tych podmiotów, które w aglomeracjach wokół dużych miast mają całkowicie inny zakres działania, mają technologię, która powoduje, że spalając węgiel, spalamy go w sposób ekologiczny, kontrolujemy, co spalamy i dlatego też wspieramy i te elektrociepłownie, i wspieramy projekty i same inwestycje sieciowe, jeśli chodzi o dostarczenie energii do mieszkań, do osiedli. Jeśli chodzi o w ogóle czyste powietrze, to my postrzegamy tę kwestię wielowątkowo, że nie można przez jeden program, duży program Czyste Powietrze, czy to programy Ministerstwa Energii, czy to programy Ministerstwa Ochrony Środowiska, nie możemy jednym działaniem tą kwestię uregulować. Musimy na wielu obszarach kompatybilnie koordynując oddziaływać, żebyśmy rugowali przede wszystkim spalanie śmieci, jakichś środków, które są nie paliwem, a które bardzo zanieczyszczają nasze środowisko.
Bardzo dziękuję panie ministrze za rozmowę. Ma pan nadzieję, że Europa pozwoli nam na to wszystko?
Ojcze, ja powiem tak. Na pewno nie będzie łatwo, ale nas przez wiele lat naszego głosu w debacie w Unii Europejskiej nie było. Mam na myśli czas, kiedy już byliśmy członkiem. Od trzech niespełna lat jesteśmy obecni, argumentujemy, jesteśmy słyszalni. Mamy już pewne efekty. Przed nami wielkie wyzwania, natomiast musimy być konsekwentni, nie poddawać się, dlatego że jest to w interesie obywatela polskiego, w interesie nas Polaków, w interesie państwa polskiego i musimy dlatego być zdeterminowani, musimy być silni argumentem i być słyszalni tam na miejscu, w różnych organach, w parlamencie, w komisjach europejskich, jako polski rząd, jako polskie samorządy, bo one też niezależnie prowadzą rozmowy w Brukseli, ale również jako przedstawicielstwa naszych podmiotów gospodarczych, jak na przykład w Eurocolu mamy swego szefa, prezesa Polskiej Grupy Górniczej. To zdecydowanie ułatwia pozyskiwanie danych i zabranie głosu na arenie międzynarodowej.
Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję serdecznie.
Naszym gościem był pan Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.